A kolejnym gościem Poranka Wnet jest Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i wiceprezes PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, nie pierwsze spotkanie z Radiem Wnet.
Tak, bardzo mile wspominam wspólną akcję sprzed lat, kiedy wspólnie z panem redaktorem Skowrońskim organizowaliśmy rolników, aby spławiając tratwą do Warszawy ekologiczne warzywa z Ponidzia, pokazać, jak duże są różnice pomiędzy tymi cenami, które za produkty swoje otrzymują rolnicy na polu, a które płacimy my w marketach. Chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę organizowania się rolników i taką fajną akcję od rolnika do pośrednika 3000% znika wspólnie z Radiem Wnet wtedy zorganizowaliśmy.
Jarmark Wnet cały czas trwa i się rozwija, więc można zobaczyć, jak te 3000% znika i jak można kupować niedrogą ekologiczną żywność prosto z Ponidzia w Warszawie, ale rolnictwo jeszcze do naszej rozmowy wróci. Najpierw wybory, a może nie, może najpierw kwestie ogólnopolityczne. Jak pan marszałek jako wiceprezes PSL-u patrzył na protest osób niepełnosprawnych, opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie?
Znaczy, z jednej strony bardzo duży problem rodzin osób niepełnosprawnych, to jest truizm mówić, że wszyscy rozumieją, przed jakim wielkim wyzwaniem stają rodzice, czy same osoby niepełnosprawne, które muszą napotykać na wiele barier na co dzień, problemy również z dostępem do rehabilitacji, z takiej codziennej udręki życiowej, z którą muszą się zmagać. PSL nie wchodził jako ten, który chce wygrywać na tym proteście. Wielu polityków się gdzieś tam pokazywało, robiło sobie zdjęcia z niepełnosprawnymi, utożsamialiśmy się z ich postulatami, robimy to nadal, ale trzeba to robić w atmosferze pracy w parlamencie. Mam nadzieję, przy patronacie też pana prezydenta, który zadeklarował taką gotowość. No i potrzebne są jednak tutaj systemowe rozwiązania, większe nakłady również ze strony państwa, skoro stać nas na inne wydatki, jak chociażby teraz ten dodatek 300+, zaplanowany przez pana premiera. Moim zdaniem warto by było rozważyć rezygnację akurat z tych pieniędzy i przesunięcia tych środków na osoby niepełnosprawne.
Chociaż kto daje i odbiera, ten wiadomo, gdzie się poniewiera, i teraz rządowi trudno mnie się wycofać z obietnicy danej publicznie. A w warstwie takiej ogólnopolitycznej były czasy, kiedy prezes PSL-u razem z liderami Platformy Nowoczesnej uczestniczyli w demonstracjach KOD-u. Pan jako wiceprezes PSL-u uważa, że demokracja w Polsce jest zagrożona i żyjemy w państwie niemalże autorytarnym.
Może to za dużo powiedziane, natomiast zdecydowanie PSL, bo też były pytania, dlaczego pokazujecie się z ugrupowaniami liberalnymi, z którymi przecież nie jest wam po drodze.
Macie wspólny klub w Sejmie nawet z osobami, które są ultraliberalne.
Z byłymi członkami Prawa i Sprawiedliwości też mamy swój klub.
Och, Michał Kamiński, pan poseł przed taką drogę.
Twórca kiedyś sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, prawa ręka pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pamiętamy. Ale nie spierajmy się o biografię, bo rzeczywiście w przypadku wielu polityków moglibyśmy tutaj przejść całą scenę. Ryszard Czarnecki od ZHN-u przez Samoobronę do PiS-u dzisiaj. Nie o tym pewnie chcemy rozmawiać. Natomiast rzeczywiście to, że znaleźliśmy się, akurat jeśli chodzi o kwestie praworządności, statusu takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny czy przełożenia prokuratora generalnego na sprawy kadrowe w sądach, to widzieliśmy, 1/3 prezesów sądów, wiceprezesów została wymieniona. Nie zawsze, moim zdaniem, według kryteriów merytorycznych, bo chociażby prezes sądu Kieleckiego dowiedział się, że rzekomo miał jakieś tutaj zaniedbania, opóźnienia. Większość sędziów uważa, że to była krzywdząca decyzja, ale zostawmy. W sprawach praworządności, demokracji, wolności obywatelskich wypowiedzieliśmy się po stronie naszego rozumienia tych wartości i to akurat się okazało w pewnej sprzeczności z większością rządową, która jednak lansuje pewien model centralistyczny podporządkowania całej struktury państwa pod jeden ośrodek decyzyjny. My bardziej opowiadamy się za taką zdecentralizowaną formą funkcjonowania państwa.
Między tym, co powiedział pan marszałek, pan prezes, do chodzenia na demonstrację KOD-u i mówienia, że w Polsce mamy dyktaturę, jest jednak daleka droga.
No, tu rzeczywiście padały wielkie słowa i później one też tracą na znaczeniu, kiedy pojawiały się kolejne, naszym zdaniem, ustawy psujące system ustrojowy naszego państwa. I rzeczywiście można było się zastanowić, czy warto rzucać na początku tak poważne oskarżenia. Dzisiaj rzeczywiście mamy system bardzo mocno podpięty jednak pod jeden centralny ośrodek decyzyjny. Mnie osobiście, ja jestem historykiem z wykształcenia, przypomina to jednak pewne analogie z PRL-u, gdzie był jeden bardzo silny ośrodek kierownictwa i wszystko było podporządkowane pod to, no ale to może pan redaktor uznać za złośliwość. Uznaję i PSL...
Można znaleźć inne analogie z Polską międzywojenną.
Nie, oczywiście. I tutaj też ta krytyczna ocena akurat mojego środowiska politycznego jest. Generalnie
strajki chłopskie
opowiadamy się przeciwko jakiejś takiej sakralizacji, sanacji. Uważamy, że jednak lata 30. to były niedemokratyczne rządy. Wincenty Witos chociażby, którego pomnik za moment powstanie kilkaset metrów stąd, a w październiku jest inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez ludowców. Chcemy pokłonić się chłopskiemu premierowi, który jednak doznał krzywdy od państwa polskiego. Do dzisiaj pozostał niezrehabilitowany. Chcemy my, ludowcy i społeczeństwo ziemi świętokrzyskiej, pokłonić się chłopskiemu premierowi. W październiku zapraszam do Kielc, kilkaset metrów stąd, obok kościoła świętego Wojciecha będzie można to zrobić.
W Nowym Korczynie spotkałem osobę, której ojciec przemycał w czasie strajków chłopskich Wincentego Witosa po polach na południu województwa.
I przez Wisłę.
I przez Wisłę. Tak jest, do Małopolski na południu województwa świętokrzyskiego. Ale wracając do polityki, czy rzeczywiście jest tak, że PSL nie ma wyboru i idzie razem z opozycją totalną?
Jak PSL to ma wybór i korzysta z tego wyboru, dlatego nie zapisujemy się do jednego wielkiego bloku opozycji totalnej czy nietotalnej, jakby ją nie nazywać. Idziemy swoją drogą. Wybory samorządowe pokażą, na ile i liderzy PSL-u, i nasi reprezentanci lokalnie mają poparcie społeczne. To są wybory, będą wybory. Mam nadzieję, że odbędą się w terminie, bo różne głosy słyszymy za sprawą przepisów na prędce przyjmowanych w zakresie ordynacji, które pokażą, że PSL jest taką partią mocno osadzoną w realiach lokalnych. W samorządach od wielu lat uzyskujemy bardzo dobre wyniki, chociażby w Świętokrzyskiem wygrywamy od trzech kadencji tu wybory. Czy to się komuś podoba, czy nie? Nie jesteśmy uzurpatorami, to ludzie wybierają naszych przedstawicieli i tutaj cieszymy się, że możemy też współdecydować o tym, co się dzieje w regionie.
Są wątpliwości co do ostatnich wyborów samorządowych. Pan marszałek na pewno będzie oponował, ale te wątpliwości się pojawiły. Ilość głosów nieważnych była, panie marszałku, zaskakująca i zatrważająca.
I od początku wyborów samorządowych tak się działo, bo ja analizowałem te wskaźniki głosów nieważnych, chociażby w 2006 roku bodaj w województwie dolnośląskim głosów nieważnych było 18%. To bardziej moim zdaniem, bo przecież to było badane też przez kilka instytucji. Pan profesor Flis z zespołem też się temu przyglądał i nie znaleziono potwierdzenia, że ta ilość głosów nieważnych ma związek z jakąś manipulacją. Ta ilość głosów nieważnych przede wszystkim ma związek z tym, że dla ludzi ten szczebel samorządu regionalnego, to jest jakiś też pewnie kamyk do ogródka własnego wrzucam, jest trochę takim oddalonym szczeblem samorządu. Kojarzymy gminę, wójta, radnego, powiat już troszkę mniej, ale samorząd województwa jeszcze się jakoś nie...
Myśli pan marszałek, że osoba, która zdała sobie trud, żeby pójść do wyborów samorządowych, już myśli sobie, a tej czwartej książeczki to już nie będę wypełniał.
Trochę tak, bo jak patrzy, że jest osoba gdzieś z piątego powiatu. Ja startuję na południu regionu z okręgu, który obejmuje pięć powiatów. I trudno sobie wyobrazić, dla osoby, która najczęściej się przecież nie interesuje na co dzień życiem publicznym tak mocno, żeby analizować nazwiska z piątego powiatu, prawda, gdzieś oddalonego 100 kilometrów, to często jest to wybór wrzucenia albo pustej karty, bo najczęściej jednak w tych głosach nieważnych to były te głosy, czy nieliczonych później. To były niezakreślone karty do głosowania.
Chociaż te karty potem zniszczono, nie zachowano ich, a można było zachować zawsze, można byłoby pogrzebać i można byłoby zobaczyć, co tam się działo, naprawdę zrobić wielką kwerendę i duże badanie. Panie marszałku, kwestia środków z Unii Europejskiej. Minister Jerzy Kwieciński, minister minister inwestycji i rozwoju od roku żali się na samorządy, że część samorządów zbyt wolno wydaje środki. Wśród tych osób, wobec tych samorządów i województw, wobec których padają najcięższe oskarżenia o brak efektywności, znajduje się województwo świętokrzyskie.
My od dawna przypominamy, że jeszcze przed, w poprzedniej kadencji, w poprzednim budżecie unijnym zdecydowaliśmy się na pewien system, który z natury rzeczy nie pokazuje kontraktacji, czyli zaawansowania decyzji o rozdziale środków w systemie ogólnopolskim.
Tak zwane preumowy.
Preumowy. Na czym rzecz polega? Wójt, burmistrz, prezydent przychodząc, składając wstępną aplikację o środki unijne, nie musi u nas przynosić całej dokumentacji, która często kosztuje w przypadku wniosków na przykład rewitalizacyjnych, może to być od kilkuset nawet do miliona złotych, za samą dokumentację. My tego nie wymagamy w momencie składania wniosków, wymagamy tylko samego druku wniosku i studium wykonalności, które jest taką, można powiedzieć, wstępną analizą i dopiero w momencie, kiedy jest decyzja o przyznaniu środków, trzeba ponieść te wydatki na kompletną dokumentację. Przez to obliczyliśmy, że samorządy w ciągu ostatnich kilku lat w Świętokrzyskim zaoszczędziły około 50 milionów złotych.
I to jest powodem, że tak słabo wypadacie w tych wszystkich notowaniach ministerialnych? To,
naszą ambicją nie jest wypadać dobrze w ministerialnych rankingach, natomiast...
To są rankingi, które pokazują, ile środków zaabsorbowano, ile podpisano umów, ile środków, ile wniosków do Brukseli wpłynęło o dotacje, ile faktycznie pieniędzy wpłynęło. Więc są istotne rzeczy, nie są jakieś rankingi sympatii czy antypatii, tylko są realne pieniądze.
Ja tego nie bagatelizuję, natomiast nie można absolutyzować rankingów. Nie żyjemy dla rankingów, a żyjemy w realnej rzeczywistości z ludźmi, którzy przychodzą po te pieniądze, czyli z wójtami, burmistrzami, z organizacjami pozarządowymi i chcemy też, żeby dla nich było dobrze. Nie boję się o ostateczne jak gdyby wykorzystanie tych funduszy, bo mam dużo doświadczeń. Robimy to od 2006 roku.
Mówiąc w żargonie, teraz pod koniec roku będzie ewaluacja w ramach mechanizmu N+3, czyli mówiąc po ludzku, na półmetku tej perspektywy będzie podsumowanie i samorządy, które nie wykażą odpowiedniego stopnia zaawansowania, mogą stracić pieniądze po prostu.
Jest taka groźba, ona zawsze była. Siedmiolatka unijna jest rzeczywiście trudniejsza, bardziej wymagająca dla samorządów niż 2006-2013, ponieważ wcześniej uzyskiwaliśmy więcej środków na taką infrastrukturę twardą. Rynek, na którym jesteśmy, powstał właśnie z tych środków. Dzisiaj większa część pieniędzy dotyczy przedsiębiorczości, nauki, innowacji.
I to jest wyzwanie dla pana między innymi właśnie, żeby umieć inteligentnie te środki pozyskać, bo są trudniejsze.
Nie, mamy je w regionalnym programie operacyjnym. Pozyskiwać je powinny i uczelnie wyższe, i przedsiębiorcy. Tutaj rzeczywiście zdolności do adaptacji takich aplikacji do tych środków rzeczywiście nasi przedsiębiorcy nie mają chociażby takich jak w bardziej rozwiniętych regionach. Stąd pewnie wynika trochę słabsze tempo wykorzystania
To prawda, bo to i podlaskie, i warmińsko-mazurskie też mają problem z tą nową perspektywą, więc może coś jest na rzeczy.
Na pewno to, co nas łączy akurat z tymi regionami, które pan wspomniał, to fakt, że realizujemy program Rozwój Polski Wschodniej. Jesteśmy biedniejsi, mamy, trzeba powiedzieć, słabsze uczelnie też, które nie potrafią wygenerować takich projektów, jak chociażby dla mnie pewien wzór AGH w Krakowie, które pozyskuje 60% dochodów z komercjalizacji tego, co wypracuje na uczelni. My dopiero gdzieś raczkujemy na tej drodze. To jest wielkie wyzwanie dla wszystkich, dla sektora szkolnictwa, biznesu świętokrzyskiego, ale animujemy te działania. Ja wierzę, że na koniec jednak uda nam się wszystko dobrze wykorzystać.
Mówiliśmy o praworządności, o tych relacji rząd-samorząd w tym aspekcie, a w ramach środków europejskich, jak się panu współpracuje z ministrem Kwiecińskim?
Bardzo cenię pana ministra. Od wielu lat współpracowaliśmy jeszcze kiedyś w rządzie pani minister Gęsińskiej, która kierowała tym resortem rozwoju. To naprawdę człowiek, który wie, co mówi, chociaż często się może nie zgadzamy, ale na pewno nie mogę odmówić panu ministrowi fachowości.
Czyli to jest plus dla rządu, tak to mogę zanotować w naszym radiowym notesie?
Jeśli chodzi o personalnie pana ministra Kwiecińskiego, to zdecydowanie na plus.
A jeśli chodzi o całą politykę środków europejskich?
Chciałbym, żeby poza deklaracjami szły realne działania.
A nie idą?
Nie zawsze. Z wieloma rzeczami się zgadzam, podpisuję, natomiast jeśli chodzi na przykład o pewną realizację wizji zrównoważonego rozwoju, bo bardzo często i pan minister Kwieciński i pozostali...
Rząd mówi o Polsce Wschodniej, czyli także o województwie świętokrzyskim.
Ale to już sprawdzam teraz, czy rząd w mandacie negocjacyjnym z Komisją Europejską położy propozycję, kontynuujemy program Rozwój Polski Wschodniej. Mam wątpliwości
to jest
i to będzie pytanie do pana ministra Kwiecińskiego, czy w propozycji na kolejną siedmiolatkę taka propozycja się znajdzie. Nie mam pewności po dotychczasowym jak gdyby research w obszarze propozycji.
Tu nie ma decyzji i jest wahanie, co zrobić.
Czekamy, zobaczymy, jak się ta idea zmaterializuje w działaniach rządu.
To może zadam to pytanie w ten sposób. W czwartek będziemy w Rzeszowie. Rzeszów kiedyś też bastion PSL-u. Tamtejszy szef struktur teraz ma duże kłopoty. Jak pan się odnosi do afery podkarpackiej?
Znaczy, ona istnieje, czy nie istnieje? Czekam na jakieś potwierdzenie, tak? No bo cały czas mówimy o aferze. Zostały jakieś postawione zarzuty, ale z tego co wiem, nie toczy się żadna sprawa przed sądem.
Pan marszałek i także jako wiceprezes PSL-u uważa, że to jest dęta afera?
Ja generalnie trochę wbrew temu, co robią politycy PiS-u, którzy często skazują zawczasu, mówią sędziom, co mają robić, wierzę w to, że jednak niezależny system prawny w naszym kraju zdecyduje o tym, jak było, tak? I wymierzy, jeśli były jakieś nieprawidłowe zachowania, to wymierzy surową karę, a jeśli nie, to zwróci cześć osobom, które te oskarżenia.
To ja zadam pytanie jeszcze raz, bo teraz mamy sprawę pana ministra Gawłowskiego z Platformy. Tutaj też jest obrona i twierdzenie, że wszystko jest okej, a kiedyś były takie standardy, że jeżeli komuś przytrafiło się upaść, to raczej partia się od niego po pierwsze odcinała instytucjonalnie, a po drugie nie broniła go. Jak będzie w przypadku pana posła Burego? No, tutaj jest chyba powszechna świadomość, że nie wszystko było w pełni korekt, jeśli chodzi o etyczne zachowanie szefa klubu.
Z tego co wiem, no pan Jan Bury jest jednak poza formacją PSL i nie jest to temat, nad którym zajmujemy się. Mamy wiele innych prac. Rozumiem, że opozycja często by próbowała nas zmusić do tego, żebyśmy to w kółko opowiadali o sprawie Jana Burego. No to ja bym chciał porozmawiać o sprawie pana generała Maja z policji, który był przecież nominatem Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj wygaduje, że był zmuszany do wykorzystywania policji w sprawach politycznych. No to myślę, że może na ten temat by też koalicja dzisiejsza zechciała porozmawiać i może jakąś komisję śledczą zrobić.
Odbijanie piłeczki to jest rzeczywiście sport narodowy polskiej polityki, nie tylko polskiej. No dobrze, absorpcja środków jest za nami, sprawa istotna, bo dla samorządu wojewódzkiego chyba największy budżet to jest ten złoty klucz, który wszyscy marszałkowie trzymają w swoim ręku. Cały region padają zarzuty, że Świętokrzyskie się wyludnia, że nie ma inwestycji, że nie można budować regionu w oparciu tylko o agroturystykę, o sale weselne i o rolnictwo, że po prostu jest przemysł, a tutaj pan marszałek jest w tym aspekcie bierny, tak mówi opozycja.
No opozycja powtarza to w kółko, tak? No szkoda, że przed momentem widziałem tutaj pana prezydenta Lubawskiego, którego Prawo i Sprawiedliwość popiera, tak? I tu jest jak gdyby takie rozwarcie, bo pan poseł Lipiec Krzysztof, który również był u państwa,
tak
mówi, że Kielce są najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem w Polsce, miastem wojewódzkim, ale województwo najgorzej rozwijającym się. To się pytam, gdzie się zaczyna województwo? Czy to jest poza Kielcami, czy to jest tylko prowincja? Mamy świadomość tego, że to głównie w Kielcach i w obszarze funkcjonalnym mamy specjalną strategię dla tych kilkunastu gmin wokół Kielc, bo tutaj się skupia prawie 70% potencjału gospodarczego. I jest to nasze wspólne zadanie, żeby również za sprawą działalności i prezydenta, i lokalnych włodarzy, nie tylko marszałka. Ja nie chcę abdykować z odpowiedzialności, współodpowiedzialności za to, natomiast proszę też tych krytyków właśnie, których pan zacytował, żeby patrzyli na realne kompetencje, które każdy z nas ma w ręku. A główne kompetencje, chociażby jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji, mają przecież prezydenci, wójtowie, którzy dysponują terenami, uzbrajają tereny pod inwestycje. I ci, którzy przychodzą do mnie, a i mówią, panie marszałku, marszałku, potrzebuję pieniędzy na uzbrojenie terenów, bo mam dwóch, nie wiem, interesują się przedsiębiorcy terenem, w Morawicy na przykład, czy w Sitkówce Nowiny. I takie wnioski są realizowane, czyli niejako można powiedzieć, że to, co zależy od marszałka, czyli wybudowanie infrastruktury, dobrej drogi wojewódzkiej, obwodnic, 6 obwodnic budujemy w tym roku w miastach powiatowych, to też tworzy pewien klimat. Natomiast dotknął pan rzeczywiście największego wyzwania,
czyli takim
demografia, depopulacja. Tak, to jest, ale jak rozbierzemy, no, największe wyzwanie dzisiaj, bo obok opolskiego, łódzkiego jesteśmy regionem najbardziej narażonym na te niekorzystne procesy. Natomiast co możemy robić? Na pewno po pierwsze to, o czym zaczęliśmy już mówić, czyli wspierać przedsiębiorczość i nie tylko turystykę, chociaż ona akurat się bardzo rozwija, 17 tysięcy osób pracuje w turystyce w regionie świętokrzyskim, natomiast chodzi o przemysł.
I ona pewnie się będzie rozwijać, bo region jest urokliwy i przepiękny.
Tak, i mamy atuty i trzeba tutaj pomagać i ja też odrzucam zarzut o te miejsca. Domy weselne są takim sprytnym wytrychem, którym można uderzyć, natomiast do niedawna byliśmy ostatnim regionem pod względem dostępności do miejsc noclegowych. Czyli te projekty, które polegają na budowie pensjonatów, jakichś właśnie sal restauracyjnych, z reguły były połączone z jakimiś miejscami noclegowymi.
Domy weselne urosły do rangi symbolu niezbyt racjonalnego rozwydawania środków europejskich.
Trochę tak jak przystanki w Kielcach, tak?
Tak jest.
Wyrwano jeden element i zrobiono z niego symbol niegospodarności, jakiejś ambicji prezydenckich. No, można się posługiwać, ale bardziej proponowałbym, żeby mówić o trudnych problemach. I rzeczywiście, co możemy zrobić? Wspierać przedsiębiorczość, wspierać edukację, dbać o reputację szkół wyższych w naszym regionie. I tu się boję jednak o reformę pana ministra Gowina, która może uderzyć w status uczelni regionalnych.
Mimo, że jest duży opór w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje się,
Mam nadzieję, że ten opór się jednak nasili i tej ustawy, która zaszkodzi Uniwersytetowi, Politechnice, obie uczelnie dostały 700 milionów złotych na rozwój w ciągu ostatnich kilku lat. Zaczęło się jeszcze kiedyś od ministra Gosiewskiego, który ma tutaj duże zasługi, 700 milionów w dwie publiczne uczelnie, nie po to, żeby teraz jakąś reformą na prędce wprowadzaną to popsuć.
To jeszcze na koniec temat, który podniosła pani Magdalena Litwinek, tutaj szef struktur Kukiz 15, która powiedziała, że się zaangażowała w politykę między innymi dlatego, że zobaczyła, co się stało z inwestycją w Połańcu, słynną już w Świętokrzyskim. Co to była za sprawa i dlaczego tak się stało, jak się stało?
To była deklaracja przedsiębiorcy, który przyszedł do nas do regionu i nie chciał środków unijnych. Przyszedł i powiedział, że ma swoje pieniądze z funduszy inwestycyjnych, szuka dobrej lokalizacji.
1000 miejsc pracy i nawet pan marszałek wygrał tą inwestycję.
Nie wsparłem, tylko kiedy przychodzi inwestor, który mówi, że chce tutaj inwestować, to zadaniem władz publicznych, czyli lokalnej administracji, jest rozpoznać i stworzyć szansę, żeby ta inwestycja miała miejsce. Natomiast nie jest tak, że samorząd, nie wiem, da asystenta panu prezesowi firmy i będzie pilnował, żeby ta inwestycja na 100% wyszła. Okazało się, że inwestor zrezygnował z tych zamiarów. Nastąpiło jakieś wewnętrzne jeszcze pokłócenie i dzisiaj ta inwestycja nie jest realizowana, chociaż była kusząca, bo w planach fabryki domów, bo tam miały powstawać prefabrykaty do budownictwa. W regionie mamy to ustanowione jako taką specjalizację regionalną, dlatego to było bardzo kuszące. Natomiast nie wyszło.
A czy samorząd stracił też na tej inwestycji? Ponieść jakieś koszty, które potem były zamrożone?
Nie. Świętokrzyskie w ogóle nie angażowało się finansowo. Chodziło o pewien rodzaj patronatu i dopilnowanie, żeby wszystkie instytucje, które mogą zaoferować jakieś wsparcie, takie wsparcie...
Czyli tutaj nie ma pan sobie, marszałek, coś do zarzucenia?
Nie, bo trzeba też pamiętać, bo mówi się o jakichś stratach. Strefa ekonomiczna tutaj miała też dawać ulgi. Mechanizm stref ekonomicznych polega przecież na tym, że można sobie odliczyć jakieś nakłady dopiero po ich poniesieniu. Tutaj w ogóle nie doszło do realizacji tej inwestycji, czyli tak naprawdę nie można sobie było niczego odliczyć. Także tutaj więcej jest pewnej PR-owskiej, przyznam, kłopotliwej dla nas sytuacji, ale jednak trudno mi dzisiaj, jak ktoś będzie przychodził teraz, panie redaktorze, ktoś przyjdzie i będzie chciał realizować inwestycje, to ja powiem nie, bo pan mi się wydaje podejrzany. Nie jest moim zadaniem, żeby w ten sposób weryfikować przedsiębiorców, niech oni sami robią swoje interesy.
jeszcze w ramach radiowych złośliwości również pani Litwinek podniosła kwestię dyrektora PUP-u w Kielcach. Osoby, która jest skazana za...
Nie jest skazana, tak jest, oskarżona. Pani, jest oskarżona. Pani poseł Litwinek wygaduje różne rzeczy, no, ale rozumiem, jest politykiem, prezes. Poczuła wenę do tej działalności. Życzę jej, żeby mogła spróbować na swojej skórze zmierzyć się z odpowiedzialnością za swoje słowa też, bo widzę, że wygaduje różne rzeczy. Poczekajmy, jest oskarżenie, trwa sprawa sądowa, nie wydajmy wyroków. Generalnie politycy powinni być bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o ferowanie wyroków.
No dobrze, to na koniec, bo to trochę żeśmy się zagadali, ale kwestia przyszłości. Czy wyobraża sobie pan marszałek przyszłą koalicję w Świętokrzyskim PSL PiS?
Ja sobie różne rzeczy wyobrażam, bo kiedyś taka koalicja już była. Co prawda jeszcze było Platforma też w niej. Mieliśmy takiego silnego gracza, jakim był premier Gosiewski. Ale wówczas Prawo i Sprawiedliwość chciało rozmawiać. Przychodziło, pan premier nawet często do mnie zaglądał, często ja bywałem u niego. Panie marszałku, spróbujmy wspólnie zadziałać dla regionu. Dzisiaj nie obserwuję gotowości do takiej dyskusji u polityków lokalnych PiS-u. Oni szukają tylko jakiejś pały, żeby uderzyć mnie po głowie. I generalnie przeszłość uczy, że warto szukać tego, co łączy, a nie dzieli. PSL też zawsze starał się tu w regionie być takim connecting people. Udawało się kiedyś, mam nadzieję, że... No, ale o tym zdecydują wyborcy, jakie koalicje będą
powstawać. Jest pan we władzach PSL-u, pojawiają się głosy polityków PSL-u, że z PiS-em w żadnym wypadku.
PiS robi dużo, żeby zniechęcić do jakiejkolwiek formy koalicyjności z nim. Również ten PiS lokalny. Także na ten moment trudno mi sobie wyobrazić taką koalicję.
A koalicja państwa z SLD i z Platformą jest możliwa?
Panie redaktorze, koalicję ustala się po wyborach, liczy się szable, czyli głosy w sejmiku i zapewnia się stabilność rządów. O tym, jakie będą koalicje, zdecydują na szczęście wyborcy, a nie politycy.
Pan ma siłę, ochotę, żeby czwartą kadencję sprawować funkcję
marszałka? Mam sobie dużą siłę, determinację do tego, żeby dalej walczyć o region, bo kocham Świętokrzyskie i tu mieszkam, jestem tutejszy, a nie spadochroniarz. Będę robił wszystko dla tego regionu.
To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Co będzie miarą sukcesu, jeżeli będzie pan kolejną kadencję marszałkiem? Tutaj przyjdziemy za lat 4 i zapytam się, sprawdzam, co się udało
zrobić. To będzie z nami grupa młodzieży, która powie właśnie za sprawą tego klimatu, który tworzy też władza, ale organizacje pozarządowe, uczelnie, nie wyjeżdżamy z regionu, chcemy tu pracować, chcemy tu mieszkać.
Adam Jarubas, marszałek województwa świętowskiego i wiceprezes PSL-u był naszym gościem. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panie prezesie. Marynarka zabierana i gdzieś pewnie pędzimy tak, na kolejne spotkania. 9.05, jeszcze trzecia godzina poranka przed nami, więc proszę z nami zostać na www.wnet.fm. Jesteśmy w Kielcach i jeszcze przez godzinę tutaj będziemy.